Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do grzybicy, jaka pojawiła się na początku XX wieku, kiedy zanotowano u wielu pacjentów skarżących się na niejasno sprecyzowane objawy, najczęściej związane z leczeniem antybiotykami, zwłaszcza antybiotykami o szerokim spektrum, które zabijają poza bakteriami chorobotwórczymi. Także inne, czyli saprofityczne albo pożyteczne dla organizmu bakterie, współzawodniczące o zasiedlenie, szczególnie jeśli chodzi o przewód pokarmowy, grzybami, właściwie drożdżakami, znanymi jako Candida albicans, jaka jest określana nawet czasami organizmami bakteryjno-drożdżowymi, z pogranicza świata roślinnego, spełniające dość ważną rolę trawienną, na przykład pomagając w procesie rozkładu cukru przez organizm. Najważniejszymi patogenami kandydozy jest Candida albicans, natomiast mniej powszechnymi gatunkami są taka jak Candida krusei, glabata, paraprosilosis, famata, a także wiele innych. Właściwości patogenne Candida albicans ujawniają się przez zmienność morfologiczną i antygenową. Także zdolność tego grzyba do adhezji, czyli przylegania do nabłonka, czy nawet śródbłonka naczyń, z wytwarzaniem enzymów hydrolitycznych i działalnością, która zmienia układ odpornościowy, czyli immunomodulującą. Grzyby Candida albicans mogą występować w kilku formach. Drożdżowej jako jednokomórkowe blastospory, także komórki pączkujące, pseudogrzybnia, czyli łańcuchy, wydłużone komórek mające pseudostrzępki, albo grzybni prawdziwej, micelialnej, jako nitkowate struktury bez widocznej granicy między komórkami a strzępkami. W przypadku przerostu kandydy dochodzi do uszkodzenia nie tylko układu odpornościowego, ale może dojść do uszkodzenia wielu narządów i całego organizmu. Kandyda jest obecnie praktycznie wszędzie w środowisku. I dopiero wtedy, kiedy dochodzi do osłabienia odporności, drożdżaki mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu osoby zainfekowanej. Inne saprofitujące organizmie bakterie, takie jak Acidophilus czy Bifidus oraz inne podobnie do kandydy, również odgrywają w normalnych warunkach przy prawidłowym układzie odpornościowym ważną rolę, nie tylko w trawieniu, ale kontrolują rozwój właśnie kandydy, odżywiając się nim. Te pozytywne bakterie dostają się do przewodu pokarmowego i organizmu dziecka podczas naturalnego porodu, a także potem z mlekiem matki. I niekarmienie piersią może spowodować niekorzystny stan flory pokarmowej u dziecka z brakiem równowagi między pozytywnymi bakteriami a rozrostem kandydy, co może zagrażać zdrowiu w przyszłości. Wśród głównych czynników sprzyjających przerostowi kandydy wymieniane są szczególnie nadmierne przyjmowanie antybiotyków o szerokim spektrum. Antybiotyk będący produktem pleśni o właściwościach bakteriobójczych nie jest w stanie wybiórczo zabić, unicestwić chorobotwórczych bakterii, nie eliminując przy okazji tych saprofitycznych, czyli ważnych dla zdrowia albo zdrowotnych. Lactobacillus spełniający pozytywną rolę, także inne, mają dodatni wpływ na nasze zdrowie. O tym wielokrotnie mówiłam w programach, zwłaszcza, że obecnie bardzo dużą rolę przykłada się do prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Według lekarzy medycyny naturalnej większość chorób ma początek w jelicie grubym, gdzie odbywa się walka między tymi dobrymi, czyli saprofitycznymi, obronnymi bakteriami korzystnymi, a kandydą i innymi patogenami. Ponadto wśród przyczyn rozrostu grzybic wymieniane są nadużywanie antybiotyków, i to nie tylko w terapii, ale także w hodowli, zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo u zwierząt, a także jako antybiotykowe czynniki wzrostu. Także dostępne na ogół mięso jest coraz częściej nafaszerowane antybiotykami, hormonami, sterydami dodawanymi do pasz, powodujących szybszy wzrost i większą masę ciała, i wydolność zwierząt, ale też powikłania w postaci nie tylko antybiotykooporności, ale zaburzeń flory bakteryjnej przewodu pokarmowego z rozrostem trudnych do wyleczenia grzybów, które stają się chorobotwórcze. Grzybice rozpowszechniły się także wraz z produkcją cukru w postaci rafinowanej, który określany był i nadal jest białą śmiercią. Pojawił się dopiero cukier rafinowany w XVIII wieku. Poza tym do strawienia cukru potrzebna jest wiele witamin i soli mineralnych, co także poprawia samopoczucie z chwilowym przepływem energii, ale w rezultacie, jako puste kalorie, cukier jest szkodliwy. Wspomniane drożdże Candida albicans potrzebują dużych ilości cukru do swojego rozwoju i ekspansji. Wpływ przez przerost drożdży ma mieć także promieniowanie jądrowe. Pewnym objawem drożdżycy podawany jest objaw, że nawet minimalne ilości alkoholu czynią ludzi pijanymi. Wśród oficjalnych źródeł piśmiennictwa dopuszczalna jest możliwość przerostu kandidy u osób, których układ odpornościowy jest osłabiony. Szczególnie wymieniane są chorzy na AIDS, ale także z chorobą nowotworową. Jedynymi przypadkami traktowanymi jako grzybicze są choroby skóry, paznokci, także białe naloty na języku lub drożdżowe zapalenia pochwy, gdy są widoczne na zewnątrz. Jednak warto pamiętać, że przerost drożdży zwykle rozpoczyna się w jelicie grubym. Dlatego według piśmiennictwa amerykańskiego coraz więcej chorych korzysta ze środków medycyny naturalnej, powracając do naturalnego odżywiania, gdzie podstawą diety są produkty z naturalnymi bakteriami saprofitycznymi, podobnie do popularnej w Polsce kiszonej kapusty, ogórków, siodłego mleka czy jogurtów, które zawierają bardzo duże ilości bakterii kwasu mlekowego. Jedną z przyczyn podawanej przez dietetyków jako czynnik ryzyka grzybicy jest łączenie typowej diety węglowodanowej i mięsnej, szczególnie z elementami toksycznymi, czyli zawierającej, jak już mówiłam, mięso, które jest nafaszerowane antybiotykami, sterydami, czy też produkty konserwowane i słodki, które powodują szczególną podatność na przerost kandydy z następczymi czasem bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Wraz z rozwojem grzybic powstaje około 80 trucizn, którymi zanieczyszczony jest organizm, wśród których wymieniane są szczególnie acetaldehyd, trudny do usunięcia z tkanek. Oprócz niego etanol, czyli alkohol, formaldehyd i wiele, wiele innych. Zanieczyszczenie i przeciążenie organizmu grzybicą objawia się zmęczeniem, zawrotami, bólami głowy, ogólną nerwowością i innymi objawami wymienianymi także upośledzeniem funkcji nerek, wątroby czy, jak już mówiłam, układu odpornościowego, a także układu limfatycznego. Dodatkowo problemem mogą być rozwijające się w takich warunkach przewodzie pokarmowym i w innych częściach grzyby osłabiające dodatkowo truciznami swojej przemiany materii. Wątroba, która jest głównym organem oczyszczającym, przeciążona z intensywną detoksykacją, spełnia swoje funkcje w znacznie ograniczonym zakresie, co wszystko razem stymuluje stany zapalne, które leżą u podłoża bardzo wielu różnych dolegliwości i chorób. Niesprecyzowane objawy czasami są powodem ewentualnego przepisania następnego antybiotyku na podejrzewaną infekcję. Objawem rozwijającej się kandydozy może być także trądzik i inne wykwity skórne, które pojawiają się w trakcie albo po leczeniu antybiotykiem, prowadząc jeszcze do zaostrzenia objawów. Dodatkowo niebezpiecznym jest fakt, że testy na obecność kandydy nie dają się wykrywać od razu. Nawet od 4-5 miesiąca trwania grzybicy nie dają dodatnich wyników, wskazujących na to, że w organizmie doszło do przerostu, niekontrolowanego przerostu tego grzyba. Okresowe pogorszenie objawów po stosowaniu środków przeciwgrzybiczych, w tym antybiotyków, oraz poprawa zdrowia po kontynuowaniu kuracji są dowodem na istnienie przerostu w początkowej fazie. Ten prosty bakteryjny organizm, czy właściwie drożdżak, ma silne możliwości adaptacji do zmieniających się warunków i zmiany formy bakteryjnej na grzybiczą i odwrotnie. Po zmianie z grzyba candida zaczyna się zachowywać tak jak każdy grzyb i zaczyna zapuszczać korzenie. W tym przypadku w jelicie osoby chorej, osoby z candidą dochodzi do przenikania ściany jelita przez grzyb. To prowadzi do objawu nazywanego przeciekającym jelitem, kiedy niestrawione części pokarmowe, różnego rodzaju antygeny dostają się do krwiobiegu, powodując bezpośrednie albo opóźnione reakcje alergiczne, swędzenie, różnego rodzaju wysypki na ciele, także zaburzenia rytmu serca, po posiłku bóle głowy, dodatkowo alergie pokarmowe, które mogą być efektem braku różnorodnych pokarmów ze zjedzeniem na przykład codziennie tych samych potraw. Stąd polecane jest urozmaicone potrawy. W przebiegu nieszczelnego jelita, jak mówiłam, nie tylko niestrawione resztki, ale zarodki candida, dostając się do krwiobiegu, powodują kandydozę uogólnioną czy układową i za chwilę opowiem o rozwoju i objawach kandydozy. Wraz z dostaniem się grzybów do krwi dochodzi do niebezpieczeństwa zakażenia organów z powstawaniem stanów zapalnych o podłożu grzybiczym. Candida, kontynuując rozsiew ustroju, przebiega z pojawieniem się różnego rodzaju wysypek grzybiczych, także zapalenia paznokci, bardzo często świądu i innych objawów stanu zapalnego, czemu towarzyszyć mogą objawy psychiczne, w tym depresję, zmiany nastroju, płacz, lęki oraz wrażenie zagrożenia, ciągła potrzeba spożywania cukru albo innych słodyczy i także brak koncentracji uwagi, nadmierna żartobliwość, złośliwość, łatwe zapominanie, ale też takie objawy jak brak ambicji, skłonność do alkoholu, puchnięcie twarzy, tak zwana mgiełka umysłowa, czyli przyćmienia i wiele innych objawów, chociaż jeśli ten przerost jest wolny, te objawy mogą narastać stopniowo i pogorszenie stanu zdrowia jest słabo dostrzegalne albo łączone na przykład ze starzeniem. Ludzie z długoletnim przerostem mogą być określani jako hipochondrycy, którzy uskarżają się wiecznie na różne dolegliwości. Silniejszy organizm zwykle zwalcza grzybicze, jednak brak odpowiedniej diagnozy wielokrotnie pogarsza sprawę, niekiedy klasyfikując osobę jako przypadek psychiatryczny nawet, z podawaniem czasami leków psychotropowych. Jak wspomniałam, główną przyczyną powstawania tak zwanego przeciekającego jelita jest przenikanie, penetracja grzyba w ścianę. Co prawda błona śluzowa ma możliwość regeneracji, co 14 godzin odbywa się ta regeneracja błony śluzowej, jednak przy przeroście candida przepływ krwi przez błonę śluzową jest wolniejszy i niedokrwienie tej błony śluzowej prowadzi do zwiększonego ataku drożdży. Także antybiotyki i sterydy przyjmowane w różnych chorobach zmniejszają ilość obronnych komórek i bakterii, które mogą zwalczać kandydę. Podobnie negatywny wpływ na proces chorobowy ma nierównowaga hormonalna, alkohol, kofeina, różnego rodzaju pasożyty. Już mówiłam o alergiach pokarmowych, niski poziom enzymów, środki przeciwzapalne, zwłaszcza niesterydowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen czy aspiryna oraz chemikalia zawarte w fermentowanych, przetworzonych produktach spożywczych. Pozytywnie wpływa na gojenie jelit glutamina albo buraki, z których ta glutamina pochodzi. Ponadto także dodatkową pozytywną rolę odgrywają probiotyki, zwiększenie spożycia potraw, które zawierają błonnik, zmiana diety z różnorodnymi pokarmami i olej, zwłaszcza oliwa z oliwek i wisiołka, który ma działanie przeciwgrzybicze, unikanie różnych używek oraz spożywanie brązowego ryżu. Przyczyny i czynniki ryzyka, jak już wspominałam, to przede wszystkim osłabiony układ odpornościowy, który prowadzi do przyrostu drożdży. Candida albicans i około 100 innych odmian ciągle unoszą się w powietrzu. Są w kuchni, w łazience, w organizmie, nie stwarzają problemu, dopóki układ obronny jest sprawny. W przypadku osłabienia układu immunologicznego konieczna jest przede wszystkim poprawa funkcji układu odpornościowego. Duży wpływ na utrzymanie zdrowego systemu immunologicznego oprócz żywienia ma styl życia i zmiana diety z dostarczaniem organizmowi składników mineralnych, pierwiastków śladowych, witamin, szczególnie A, B, C i D. Witaminy nie powinny zawierać także żadnych domieszek drożdży, cukru, pszenicy, kukurydzy, jaka na przykład jest dodawana do Coca-Coli, soi, mleka czy konserwantów. Ważne jest dostarczenie odbudowującego mu się układowi odpornościowego tłuszczy nienasyconych, zwłaszcza omega, które zawarte są w oleju z oliwek czy w rybach. Układ nerwowy powinien być dodatkowo wzmocniony witaminą B, B-kompleks. Podobnie konieczne jest podawanie, zwłaszcza dla dobrej funkcji wątroby, miedzi i witaminy C. Immunoglobuliny, które atakują bakterie i wirusy, są wspomagane przez kwasy tłuszczowe nienasycone, a dla prawidłowej funkcji śledziony konieczne są nie tylko B-kompleksy, ale także witamina B12, żelazo, witamina A, także cynk. Witamina C poprawia funkcję krwinek białych, podobnie do witaminy A. Również miedź i magnez współpracują razem z witaminą C w wiązaniu tychże trucizn w układzie chłonnym. Oczywiście do leczenia lub profilaktyki potrzeba, jak wspomniałam, zmiany stylu życia, zmiany diety, co jest trudne w obecnych czasach, kiedy czasem chorzy są traktowani jako główne źródło dochodu, co nie pomaga w zahamowaniu rozwoju drożdży i pozbyciu się trucizn. Stąd taki powrót do naturalnego odżywiania. Dodatkowo przewlekłe napięcie, frustracje w pracy, pogoń za pieniądzem, brak wolnego czasu i wypoczynku powodują zarówno psychiczne, jak i fizyczne przeciążenie organizmu, który, jak wiadomo, staje się łatwy do zainfekowania. Samo pozytywne nastawienie, jak już mówiłam, jest powodem zmniejszenia ryzyka. Także proces eliminacji kandydy musi być systematyczny, świadomy, z długotrwałym planem i leczenie kandydozy wymaga cierpliwości i wytrwałości. I przede wszystkim niespożywania pokarmów z cukrem. Pozbycie się trucizn z drożdży i zmniejszenie ich populacji, ogólne oczyszczenie ciała daje w perspektywie zdrowie pod warunkiem właśnie zaprzestania diety ze stosowaniem węglowodanów, zaprzestanie palenia, picia, alkoholu, unikania stresów i wszelkich innych chemikaliów. Proces eliminacji drożdży dzielony jest na kilka etapów. Przede wszystkim zmiana diety w celu zagłodzenia drożdży z powstrzymaniem ich rozwoju. Możliwa jest także eliminacja kandydy przez używanie lekarstw ziół, jak oczyszczanie organizmu z obumarłych drożdży, także naprawa przeciekającego jelita z używaniem różnego rodzaju preparatów. Za chwilę opowiem o profilaktyce. Podstawą eliminacji drożdży jest pozbawienie podstawowego pożywienia dla życia i rozwoju, czyli cukru. Nie tylko jako cukru rafinowanego, ale cukru w każdej postaci i jego zawartości w produktach spożywczych, w których jest w większości, przeważnie informacje o zawartości cukru podawane są na etykietach, ale czasem podawana jest tylko procentowa dzienna zawartość. Większość składników na opakowaniu jest przedstawiana jako procent, co wydaje się, że można jeść te produkty. Według oficjalnych danych z piśmiennictwa spożycie cukrów na jednego obywatela w Stanach Zjednoczonych rocznie to jest 150 funtów, miesięcznie 12,5 funta, czyli około 57 kg, co oznacza, że każdy zjada 1 do 3 do 5, 1,5 kg na tydzień, czyli prawie albo nieco powyżej 200 gramów dziennie. Oprócz kandydy, cukier żywi także różnego rodzaju inne patologiczne bakterie. Stopniowa eliminacja cukru wywołuje powolne obumieranie drożdży, czemu towarzyszy zwiększone wydzielanie trucizn do krwi, powodując już wymieniane objawy, zwłaszcza takie jak zaburzenia równowagi, zmęczenie czy inne objawy i ogromną chęć na słodycze. Takie łaknienie słodyczy jest też jednym z objawów drożdżycy. Chociaż z czasem objawy powinny się zmniejszać, to jednak nie oznacza to na przyzwolenia na jedzenie słodyczy czy cukru. Należy zrezygnować z przetworzonych, konserwowanych wszystkich produktów, hamburgerów, Coca-Coli, lodów, produktów wędzonych, z dodatkiem octu i wszelkich produktów spożywczych, które umożliwiają wzrost drożdży. Należy także ograniczyć nie tylko cukier prosty, ale również węglowodany, które ulegają w organizmie przemianie w cukier, czyli pieczywo, wszystkie białe pieczywa, makarony, także ziemniaki. Dieta w okresie przejściowym powinna zawierać zwiększoną ilość produktów białkowych, mięsa i nabiału zamiast prostych węglowodanów oraz wskazane są duże ilości spożywania świeżych, zielonych warzyw. Wystarczające ilości filtrowanej wody, w zależności oczywiście od pory roku i temperatury czy pragnienia, woda umożliwia pozbywanie się tychże toksyn, także cytryny i, jak już wspominałam, olejów, oleju z oliwek, wiesiołka. W drugim etapie można stopniowo wprowadzać dopiero do diety inne pokarmy, zwracając jednak uwagę na reakcje alergiczne, zwłaszcza obserwowane takie jak gluten, czyli pszenicę, także soja czy mleko. Polecane są szczególnie ryby, świeże sałatki warzywne, jednak ograniczone ilości w drugim okresie owoców, bananów, awokado. Bardzo wskazane są zupy warzywne, warzywa także jedzone gotowane na parze. Brązowy ryż, wszelkie produkty należy trzymać w lodówce. Wskazane jest unikanie, szczególnie w początkowym okresie, ketchupu, miodu, cukierków, owoców, alkoholu, produktów marnowanych, różnego rodzaju innych produktów, takich jak omlety, pizza, grzyby, majonez, suszone owoce, kiełbasy, szynki, różnego rodzaju sosy, także czekolady, różnych przetworzonych chipsów, serów czy produktów z białej mąki, różnego rodzaju ciast, ciasteczek, produktów z drożdżami. Ważna jest umiejętność jedzenia powoli, jaka umożliwia zwilżenie pokarmu sokami trawiennymi. Według jednej z teorii poszczególne grupy pokarmowe różnią się czasem potrzebnym na strawienie. Owoce trawione są w około 20 do 30 minut, jednak białka są znacznie dłużej, nawet trawienie odbywa się więcej niż 4 godziny, dlatego owoce powinny być jedzone oddzielnie. Natomiast białko, czy to mięsa, ryb, czy jaj, dostając się do żołądka, powoduje wydzielanie większej ilości kwasu solnego, natomiast węglowodany, czyli chleb, makaron, ziemniaki, potrzebują do strawienia sok o działaniu zasadowym. łączenie tych dwóch rodzajów produktów w jednym posiłku, czyli produktów białkowych i węglowodanów, prowadzi do wytwarzania soków zarówno o odczynie kwaśnym, jak i zasadowym, które się nawzajem neutralizują. Taka mieszanka fermentuje, powoduje gazy, niestrawność, a czasem zgagę. Trawienie niewłaściwie zestawionych ze sobą posiłków także pociąga za sobą coraz więcej utratę energii. Za chwilę opowiem jeszcze o możliwości leczenia kandydozy, a właściwie profilaktyki bardziej, preparatami naturalnymi wtedy, kiedy nie istnieje potrzeba antybiotykoterapii, bo w momencie, kiedy lekarz stwierdzi potrzebę antybiotykoterapii, tak jak mówiłam w poprzednim programie, potrzeba najpierw wykonania posiewu, potem antybiogramu i odpowiedniego, długiego leczenia odpowiednim antybiotykiem. Do naturalnych preparatów przeciwgrzybiczych, jak już wspominałam w poprzednim programie, należą takie jak wyciąg z pestek, winogron, czosnek, również kwas kaprylowy, bardzo polecany, aloes i zioła szwedzkie, także wyciąg z broku, olej z wiesiołka. I dobrze jest te preparaty, zwłaszcza profilaktyczne, zmieniać co jakiś czas, zwłaszcza co 5 dni, ażeby grzyb się do nich nie adoptował i wtedy jest znacznie mniejsza prawidłowa reakcja. Polecana jest także chlorella. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o grzybicy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.